I zajmiemy się teraz sprawami międzynarodowymi. W studio Bogdan Szafrański, profesor Bogdan Szafrański, ekspert od spraw amerykańskich, ekspert ekonomiczny. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam państwa.
No to zajmijmy się tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Pozycją prezydenta Donalda Trumpa w prasie międzynarodowym, w radiu pani Irena Lasota opowiadała o impeachmencie, opowiadała o tym, że prezydent Trump zdaje się tracić kontrolę nad tym, co się dzieje z nim samym. Pana obserwacje są jakie?
Takie są opinie wrogów Trumpa. Jak ktoś słucha CNN, to można powiedzieć, że 27 godzin na dobę różne gremia dyskutują właśnie o upadku Trumpa i jego problemach i niemal pewnym impeachmencie, ale jest to, wydaje się, na razie życzeniowa opinia tych środowisk. To, żeby Trump został odwołany, to z procedury wynika, że jest to na razie niemożliwe, a sam powód do impeachmentu jest na tyle słaby, że również i z tej strony chyba prezydentowi nic nie grozi. Tym niemniej New York Times, CNN, Washington Post trąbią, że upadek jest bliski.
Ale coraz więcej takich dziwnych informacji dopływa. Między innymi Paweł Bobołowicz opowiada o tych rozmaitych kontaktach, które były na Ukrainie, kontaktach adwokata prezydenta Trumpa, pana Giulianiego. Mówiliśmy dzisiaj w poranku o tych aresztowanych, o Lwie i Igorze, dwóch przedsiębiorcach, biznesmenach, wpływowych ludziach ukraińsko-żydowsko-amerykańskich. Takie rzeczy się pojawiają, panie profesorze.
Tak, to prawda, że otoczenie, ale można powiedzieć dalsze otoczenie, albo nawet nie szczególnie związane, bo to, co się dzieje na Ukrainie, to jest pośrednio związane z tym, co robił, czy mógł robić prezydent Trump i jego przedstawiciele. Giuliani nie jest pracownikiem ani rządowym, więc jego działania tam, powiedzmy, waga jest nie taka, jakby czynniki oficjalne coś tam robiły. Moim zdaniem większy problem może być, jeśli się okaże, że przedstawiciele Trumpa, przedstawiciele rządowi coś zrobili, czego nie powinni zrobić. To jest groźniejsze. Sam Giuliani jest mimo wszystko osobą prywatną i jest tylko prawnikiem prezydenta jako osoba prywatna, a nie jako przedstawiciel rządu amerykańskiego. Także ta waga jest mniejsza.
Ale na linii prezydent Trump, kongres też dzieją się rozmaite rzeczy. Jest rezolucja Kongresu Amerykańskiego, w którym stwierdzono, że wycofanie wojsk z Syrii było błędem. Są inne rezolucje kongresu przeciwko Donaldowi Trumpowi. I co?
Tak, to prawda. Widać, że akurat jeśli chodzi o wsparcie amerykańskie dla Kurdów, wycofanie wojsk amerykańskich, Trump przynajmniej uważa, że nie jest to wielkie wycofanie, ale jednak dla Kurdów jest to dotkliwa porażka taka militarna, ale również polityczna. To, co wczoraj wynegocjowano, czyli zawieszenie na 5 dni, 120 godzin, żeby Kurdowie mogli się wycofać bezpiecznie, to na pewno nie zadowala ani Kurdów, ani nie zadowala ich sojuszników w Kongresie Amerykańskim i w Ameryce. Także prawdopodobnie w tym względzie decyzja Trumpa nie była trafna, bo opór nawet w Kongresie po stronie republikańskiej jest bardzo duży.
Może to za daleko idąca hipoteza, kiedy powiemy, że prezydent Trump nie radzi sobie z tym wszystkim, co dzieje się na Bliskim Wschodzie.
No, Bliski Wschód nigdy nie był łatwy i dla kogoś takiego jak Trump i jego grupa widocznie być może przerasta ten problem ich możliwości i możliwości też kontynuowania większej obecności w Syrii amerykańskiej, bo zauważmy, że kilka dni wcześniej Amerykanie postanowili ulokować 1800 dodatkowych żołnierzy na terytorium Arabii Saudyjskiej. Amerykanie nie mają nieograniczonej ilości żołnierzy i być może część żołnierzy z Syrii będzie przeniesiona do Arabii Saudyjskiej. Być może administracja Donalda Trumpa uznała, że obrona Arabii Saudyjskiej przed zakusami Iranu jest to ważniejsza sprawa z punktu widzenia interesów amerykańskich niż ochrona Kurdów w północno-wschodnim, w północno-wschodniej Syrii.
A czy jakieś atuty ma prezydent Trump rozmawiając z prezydentem, pośrednio rozmawiając z prezydentem Turcji?
No, tymi argumentami na pewno są argumenty ekonomiczne. Sytuacja ekonomiczna Turcji jest bardzo słaba. Zarówno giełda, jak i wartość waluty, jak i wartość wzrost gospodarczy turecki jest znacznie mniejszy niż to było kilka czy kilkanaście lat temu. Czyli relacje amerykańsko-tureckie pogorszyły się. Oczywiście one się pogorszyły już wcześniej, gdy Erdogan postanowił zakupić system antyrakietowy S-400 od Putina. I to już był pierwszy sygnał, że relacje są dużo gorsze. Natomiast teraz atak na Syrię i atak na terytoria zajmowane przez Kurdów tylko te relacje pogorszyły. Czy wczoraj udało się jakoś naprawić te relacje i czy będą jakieś dodatkowe sankcje gospodarcze amerykańskie na Turcję, to zobaczymy, co te 5 dni najbliższych przyniesie.
Pan obserwuje politykę amerykańską. Gdyby dzisiaj były wybory w Ameryce, to wygrałby je Donald Trump, wybory prezydenckie?
To zależy, jak na to spojrzeć. Jak się słucha CNN, to CNN ciągle podaje, że niemal każdy kandydat demokratyczny wygrałby z Trumpem. Natomiast jest to, wydaje się, życzeniowe. Akurat wczorajsze takie kompleksowa prognoza, czyli złożona z kilku innych źródeł, pokazuje, że demokraci wygraliby, czyli niebieskimi stanami jest około 17 stanów. Pozostałe z 50, czyli większość swing states, czyli Floryda, Ohio, Pensylwania, Michigan, Wisconsin. W tych stanach wygląda na to, że nadal wygraliby republikanie, czyli Donald Trump, czyli na dzisiaj, gdyby się odbyły te wybory, wygląda na to, że Donald Trump by wygrał, a wynika to z rezultatów ekonomicznych jego polityki.
A jakie są?
One są per saldo bardzo dobre, czyli jest najniższe od 50 lat bezrobocie. To jest oczywiście ważne również dla wyborców Donalda Trumpa. Giełda ponad 50% wzrost. Nawet jak są wahania w dół, no to akurat wczoraj, czy przedwczoraj było odbicie z powrotem, czyli znów mamy jeden z najwyższych poziomów giełdy. Także wzrost gospodarczy wprawdzie jest poniżej 3%, a marzeniem Trumpa jest 3-4%, ale nadal jest wysoki. Jeśli polityka monetarna będzie po myśli Trumpa, czyli będzie obniżana stopa procentowa przez Fed, przez bank centralny, to to powinno poprawić na następne miesiące sytuację gospodarczą. Gdyby tak się stało, to ze względu na wyniki gospodarcze Trump byłby spokojny o reelekcję, no ale mamy jeszcze rok ponad do wyborów.
Nie, bo o wyborach amerykańskich nie decyduje polityka zagraniczna, tylko to, co się dzieje w środku w Stanach Zjednoczonych.
Polityka zagraniczna dla większości Amerykanów jest mało zrozumiała. Wielu Amerykanów praktycznie się nie interesuje światem, poza elitami, poza politykami, poza studentami, poza pracownikami naukowymi. Przeciętny Amerykanin, szczególnie gdzieś tam ze Stanów Środkowych, a to są w dużej mierze wyborcy Donalda Trumpa, niewiele się interesują światem, więc polityka zagraniczna ma dla nich dużo mniejsze znaczenie niż to, co mają w portfelach. A w portfelach od 3 lat mają więcej.
A jeśli się mówi o Stanach Zjednoczonych i Bliskim Wschodzie, to trzeba jedną rzecz podkreślić, że Amerykanie stali się nie importerem ropy i gazu, tylko stali się eksporterem surowców.
Dokładnie. To ta zmiana, jaka nastąpiła, to oczywiście zmienia sytuację Stanów Zjednoczonych w relacjach handlowych w zasadzie ze wszystkimi. Tak to Stany Zjednoczone były zależne od importu, szczególnie z krajów z nad Zatoki Perskiej. Teraz, gdy nie ma takiej potrzeby, Bliski Wschód stracił przynajmniej dla Stanów Zjednoczonych na znaczeniu. Dalej jest ważny dla Japonii, dla krajów europejskich, a dla Stanów Zjednoczonych to znaczenie jest mniejsze. I to też wpływa na politykę zagraniczną taką, a nie inną Stanów Zjednoczonych w przeciągu ostatnich kilku lat.
Profesor Bogdan Szafrański w studiu, a przy telefonie redaktor Jan Bogatko. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No jest jesień, to już widać bardzo wyraźnie. Powiewa czasem zimny wiatr, liści coraz mniej na drzewach, chłodne wieczory i poranki. A to oznacza, że rozpoczyna się sezon dyskusyjny w Zgorzelcu nad Nysą, czy jak to mówią niektórzy, w Görlitz nad Nysą. Tym razem w ubiegłą środę miało miejsce 3. polsko-niemieckie forum dyskusyjne, organizowane między innymi przez klub Rotary w Zgorzelcu niemieckim i finansowane przez Interreg, organizację zajmującą się działaniem na rzecz lepszych relacji między Polakami, Niemcami i Czechami w tym trójkącie granicznym. Temat spotkania był dość prowokacyjny, bo to zaraz niby po zamachu na synagogę w Halle, a mianowicie czy krąży wirus nacjonalizm w Niemczech i w Polsce i co możemy zrobić. W forum udział wziął burmistrz polskiego Zgorzelca, pan Gronicz, który już w 2004 roku był przewodniczącym Platformy Obywatelskiej w tym mieście. Pani Helga Hirsch z Berlina, o niej muszę powiedzieć trochę więcej, bo jest może mniej znana w tej chwili. To jest niemiecka publicystka, która pracowała między innymi dla Die Welt, Frankfurter Allgemeine Zeitung, była wieloletnią korespondentką tygodnika Die Zeit w Polsce, doskonale zresztą mówi po polsku. Ciekawostką z jej curriculum vitae jest to, że swego czasu otwarcie opowiedziała się za polskim ruchem oporu Solidarność, który był oceniany raczej krytycznie przez lewicowo-liberalny główny nurt opinii publicznej w Niemczech wówczas, który uważał, że działania Solidarności mogą zaszkodzić przełomowi przez zbliżenie w ramach polityki odprężenia. Na czym ta polityka polegała, czym się ona skończyła i jakie są jej skutki do tej pory, to wiemy. Następnie był pan Tomasz Cęker. Tomasz Cęker to młody nadburmistrz Żytawy, prezydent tego miasta, bo Żytawa jest większa od polskiego Zgorzelca. Jest z Komitetu Wspólnoty Wyborców Żytawa może więcej, a więc jest poza głównym nurtem politycznym. Jest również naukowcem. No i wreszcie Paweł Andrzej Lisicki, od 2013 roku redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy. Bardzo, bardzo ciekawy kwartet. I o czym rozmawiano? Co się w zasadzie stało głównym tematem dyskusji? No niby wyglądało na to, że powinno się mówić o Halle, gdzie ostatnio miał miejsce ten potworny zamach na synagogę, który wywołał tak wielką dyskusję na temat antysemityzmu w Niemczech. Ale jak się słuchało wypowiedzi na przykład pana Rafała Gronicza ze Zgorzelca, to można by mniemać, że w zasadzie najbardziej faszystowskie siły ujawniają się i nacjonalistyczne w Polsce. Jako przykład podał on Marsz Niepodległości, na którym to według niego hajluje się i to jest bardzo nieprzyjemne wydarzenie. No, Paweł Lisicki starał się przekonać niemiecką publiczność, głównie niemiecką, która była na tym spotkaniu w St. Marienthal w Ostrych pod Zgorzelcem, gdzie przecież co roku, przynajmniej raz w roku, odbywają się konwentykle nazistów. Ja nie mówię neonazistów, bo przecież to są po prostu naziści. Nie mówię o neochrześcijańskich demokratach, nie mówię o neosocjalistach czy neokomunistach. To wszystko jest to samo. To się po prostu nie zmienia w takim tempie, jakby sobie niektórzy mogli wyobrazić. I tego oczywiście nie spisuje się już na, nie umieszcza się na cmentarzysku historii. Nie, to są siły realne, realnie istniejące. Przysłuchując się dyskusji, przysłuchując się wypowiedziom, można by odnieść wrażenie, że w zasadzie bardziej niepokojący jest rozwój sytuacji w Polsce, gdzie podobno, to był taki zarzut z jednej strony, nie ma tak wolnych mediów, gdzie jest telewizja i radio publiczne, które mówi na jedno kopyto. No, starano się przekonać i to właśnie był udział pana Lisickiego, a także pani Helga Hirsch o tym mówiła, że jednak w Polsce to spektrum medialne jest znacznie szersze niż w Niemczech. Mówili to także ludzie, którzy zabrali udział w dyskusji po dyskusji na podium, wskazując na to, że jeżeli słucha się na przykład radia niemieckiego jadąc przez Niemcy na różnych stacjach, to ma się wrażenie, że te wszystkie wiadomości, informacje pisze jedna osoba, jednak w Polsce jest to inaczej w zależności od tego, jakiej rozgłośni się słucha. Czego się dowiedział z tego niemiecki słuchacz, niemiecki uczestnik spotkania? Że Polska i Niemcy są to naprawdę dwa różne kraje, mimo że jak jadą na zakupy na drugą stronę Nysy, czy do restauracji, nie wymienię nazw, żeby nie zarzucono mi, że uprawiam działalność reklamową, to nie zdają sobie sprawy z tego, że przyjeżdżają jednak do kraju, w którym wolność słowa zwłaszcza jest pisana z dużej litery. Ostatnio Focus zrobił taką ankietę w Niemczech i postawił pytanie, jak to jest właściwie w tych Niemczech, co się dzieje, czy są tematy tabu, na które się Niemcy nie chcą wypowiadać, czy unika się pewnych tematów, i oczywiście doszło do odpowiedzi, które mogą być zastraszające. Tak, ludzie boją się po prostu rozmawiać, zostali wciśnięci w gorset politycznej poprawności i wolą się nie wypowiadać, nie wychylać, jak to dawniej mówiono w Polsce, kiedy jechało się pociągiem, był taki napis w kilku językach, prosimy cię nie wychylać, i to było motto ówczesnej PZPR, nieboszczki partii, która w postaci SLD wróciła znowu do polskiego Sejmu. Także i dzisiaj będzie odbywać się w niemieckim Zgorzelcu forum dyskusyjne, które będzie miało z kolei za temat Polaków w niemieckim Zgorzelcu, bo rzeczywiście w tym mieście mieszka coraz więcej Polaków i stanowią oni absolutną większość wśród cudzoziemców zamieszkujących to miasto. W zasadzie panuje opinia, i o tym się mówi tu w Zgorzelcu, że Polacy to jest bardzo ważny element, to są ludzie, zarówno pracownicy różnych okolicznych firm, jak na przykład firma Birkenstock, która pojawiła się tutaj pod niemieckim Zgorzelcem tylko dlatego, że mogła liczyć na pracowników z Polski. Następnie pojawia się dużo mieszkańców Zgorzelca Polskiego, ponieważ można tutaj łatwiej zdobyć mieszkanie i po prostu jest taniej w niemieckim Zgorzelcu, jeżeli chodzi na przykład również o tak zwany koszyk spożywczy. To będzie ciekawa dyskusja, która będzie się toczyła dzisiaj o godzinie 18 w Muzeum Śląskim. Dlaczego Muzeum Śląskie w niemieckim Zgorzelcu? Przecież Zgorzelec to Łużyce. No tak to właśnie wygląda. Po stronie polskiej mamy Muzeum Łużyckie, po stronie niemieckiej mamy Muzeum Śląskie, dlatego że uznano, że Zgorzelec jest śląskim miastem, ponieważ od 815 roku był w tak zwanej rejencji pruskiej. No, to ma oczywiście również i te skutki, że dojeżdżając do Zgorzelca od strony Drezna mamy tablicę Willkommen in Schlesien, witamy w Śląsku, na Śląsku, i nie chcę mówić, jaką to ma wymowę.
A między tymi muzeami rzeka Nysa, po niemiecku Nysa to Nysa?
Po niemiecku Nysa to Neisse.
O czym powiedział Jan Bogatko. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Na zegarze godzina 9:03.